Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
Czyli co, zaczynamy, tak? Dzień dobry. Zaczynamy od kawy z panem redaktorem.
Był taki czas, kiedy zaczynaliśmy od kawy i ten czas się już skończył, niestety. Kawa była wirtualna, ale to był jakiś początek konkretny.
Kawy coraz mniej, kawa drożeje.
Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska.
Kto zaczyna?
Ty.
Ja. Dzień dobry, Magdaleno.
Dzień dobry, Pawle.
Chciałem państwa zachęcić do przeczytania książki. To chyba nie jest nic odkrywczego, ale książki, która jest teoretycznie książką dla dzieci. Myślę o książce, która nazywa się Bambi. Bywa zwana też Jelonkiem Bambi. I podobno duża część osób zna tą historię głównie z filmu Disneya, który został nakręcony czy zrobiony. W 1942 roku został zrobiony. Wielki triumf, sukces w Polsce pojawił się podobno w latach 80. i 90. na kasetach VHS. I podobno dzieci to oglądały, ja nie. Książkę przeczytałem niedawno, ponieważ została napisana w 1923 roku w Wiedniu, a ten czas mnie i to miejsce bardzo interesuje i bardzo się zdziwiłem, bo to nie jest książka, to nie jest łatwa książka dla dzieci. Czytałaś może o Jelonku Bambi?
Właśnie sobie uświadomiłam, że czytałam 40 lat temu, pamiętam tylko okładkę, piękny rysunek, piękne oczy Jelonka, absolutnie nie pamiętam fabuły.
Ważny jest niemiecki tytuł. Bambi, życiorys czy historia życia z lasu. Ten tytuł już pokazuje, że nie będzie to tak jak u Disneya i w nowym filmie zrobionym w 21 roku zresztą, ckliwa opowiastka dla dzieci. Miał mamę, która na początku go bardzo kochała i było cudowne, króciutkie bardzo dzieciństwo. Autor Felix Saltern, wiedeński pisarz, nie jest na tyle prosty, żeby pokazać, że wszystkie dzieci mają mamy. Jeden z jego kolegów zabaw nie miał mamy. I tak na tym życiu owego jelonka kładzie się pierwszy cień lasu. I te cienie są coraz dłuższe, bo mama ginie, jak to bywa z jeleniami, zabita przez człowieka. I tutaj jelonek musi dokonać pierwszych wyborów, bo to jest tak naprawdę książka o tym, że trzeba wybrać swoją drogę w lesie i nie tylko, bo książka jest oczywiście metaforyczna. Znaczy, można ją przeczytać metaforycznie, powiedzmy tak, że mamy do wyboru. Albo pójdziemy drogą, którą nam podpowiada intuicja lub podpowiada las, albo spróbujemy zamieszkać wygodnie, tak jak robi to jeden z jego przyjaciół tego jelonka, inny jelonek.
A to wygodnie dla jelonka to znaczy w zoo?
Nie, u człowieka, który go przyjmie do domu, nakarmi, pozwoli mu mieszkać, będzie, jak to mówi ten jelonek, miał zawsze ciepło, zawsze dużo jedzenia, no ale jest od tego człowieka całkowicie zależny i jest jego taką dużą zabawką. Wybór jest pomiędzy, jak powiedział klasyk, szafą z orzecha, a no właśnie, trudnym życiem w lesie, gdzie nie jest łatwo i nie jest prosto, bo Salter nie próbuje tego lasu pokazywać jako cudownego miejsca, gdzie jest bardzo bezpiecznie. Nie. Ja się dziwię, że ta książka w ogóle nie jest bardzo popularna wśród wszystkich wielbicieli, których chcą chronić zwierzęta, ponieważ największym wrogiem zwierząt jest człowiek.
To człowiek wchodzi na terytorium jelenia, a nie odwrotnie.
Tak jest. I ta książka właśnie o tym opowiada. I opowiada bardzo mądrze, nie sentymentalnie, ale też nie jest, że tak powiem, bardzo proekologiczna. Jest wyważona, tak jak to bywa w dobrej literaturze austriackiej pierwszej połowy XX wieku, która nie boi się odrobiny sentymentalizmu, ale jednocześnie jest bardzo blisko natury, no bo to jest 23 rok, modernizm, lubimy zwięzły, krótki styl i odkrywamy, że obserwowanie natury jest więcej warte niż tylko jej idealizowanie w romantycznym sposobie myślenia. W związku z tym ta książka jest trudna od tej strony, że tam się dzieje powoli, niewiele, jest dużo obserwacji i podobno, gdyby tą książkę czytać dzieciom, mogłyby te dzieci się znudzić. Ja podjąłem taki eksperyment. Zacząłem ją nie tyle czytać, a opowiadać, bo tak jednym okiem czytałem, drugim opowiadałem. I jeśli z tymi młodymi ludźmi, z którymi tą książkę czytałem czy opowiadałem, się rozmawia po drodze, to one kupują tą historię i są bardzo zainteresowane, co będzie dalej, a co więcej, mają bardzo dużo własnych pomysłów, jak można żyć w takim lesie i co to znaczy żyć w lesie dla nas, jeśli żyjemy w mieszkaniu, domu lub w mieście.
Wrócę do tej książki na pewno.
I tutaj jesteśmy przy bardzo trudnym momencie, ponieważ ta książka jest niestety przeczytana. Z litości nie wymienię lektora,
który właśnie postanowił przeczytać jako książkę dla dzieci, czyli czyta: maleńki, uroczy jelonek, słodki z mamusią. I tak czyta.
Oj,
czyta.
Zrobiło się tak słodko, prawda? Jak z wiedeńskim lukrem, tym różowym oczywiście.
Tak, ale ta książka nie jest wiedeńska lukrowana, tylko ona jest mądrzejsza, dlatego ja polecam zwykłego, elektronicznego lektora, który nam przeczyta bezdusznie może, ale przynajmniej bliżej według mnie oryginału i pozwoli przede wszystkim nam zanurzyć się w ten nie do końca piękny, acz bardzo fascynujący las. Bambi, Felix Saltern.
Było o naturze. O lesie. U mnie będzie trochę o konsumpcji w kontekście zbierania. Książka Kory Tei Kowalskiej, Patrz pod nogi, o zbieraniu rzeczy. To jest esej, refleksja autorki, która jest archeolożką, kulturoznawczynią. Rzecz zaczyna się w Gdańsku w czasach młodości autorki. Otóż udaje się ona z rodzicami na spacery w kierunku wysypiska i na tym wysypisku odkopują różne artefakty. Stare lalki bez głowy, bez ręki, bez nogi, klucze, szyldy, bakelitowe akcesoria. Ona odkopuje tak naprawdę kiczowate przedmioty, które mają za zadanie być albo ozdobą użytkownika, albo po prostu gromadzi się je po to, żeby były. Temu towarzyszy refleksja, że oto rzeczy to pamięć. Każde znalezisko to rozmowa z przeszłością. Chodzi o ocalenie pamięci o tych przedmiotach i ich użytkownikach.
Ale to ma bardzo starą tradycję, bo ja pamiętam, że już w wieku XVII lub XVI zaczęła się moda na zbieranie przeróżnych przedmiotów dziwnych, a to głowy nieznanej ryby, a to wykopanej starej monety. No wtedy jeszcze to nie było oceniane archeologicznie, ale takie muzea osobliwości były bardzo modne, bo one właśnie opowiadały o dziwności tego świata i o przeszłości, która jest niekoniecznie znana.
Czy znajdując przedmiot z dawnych czasów, poznajemy historię tylko przedmiotu, czy może też warto się pokusić o poznanie historii właściciela?
Nie, no pewnie, że opowiadamy zaraz historię właściciela, to trudno sobie nie wyobrażać, skąd ta broszka się na tym śmietniku znalazła, kto ją nosił i tak dalej, i tak dalej. Można budować świetne opowieści.
Zbieranie ma być próbą zatrzymania rozpadu. Te rzeczy mają nie umrzeć, mają zostać zachowane i przekazane kolejnym pokoleniom.
Naprawdę myślisz, że to ma zatrzymać rozpad? To jest raczej taka próba rekonstrukcji czasu, która pozwoli pokazać, że czas jest ciągły, że to my przemijamy, a nie czas.
To są słowa autorki.
Jak na archeologa to dziwna dosyć uwaga, ale dobra, niech będzie.
Jest to bardzo ciekawa książka, która też pozwala się nam zastanowić, czy w jakikolwiek sposób naszemu życiu towarzyszy zbieractwo. I ja teraz chciałabym cię zapytać, czy ty coś zbierasz?
Nie, ja nie zbieram, bardzo nie lubię zbieranie.
Jestem pełna podziwu. Nie. Myślę, że państwo również.
Nie, po prostu wolę chodzić do lasu. Tak jak jelonek Bambi i oglądać las. Las jest jednym wielkim magazynem, którym można nieustannie oglądać przemiany, powroty i odczytywać to, jak powiedziałaś, ślady i tropy. To jest tak samo osobna historia. Nie zawsze jest przedmiot, ale w lasach można też spotkać bardzo różne dziwne przedmioty. No i zastanowić się, jak i skąd one się tu znalazły. Lub gdzie te tropy wiodą.
I kto pozostawił te ślady?
Właśnie, mamy dwa ślady, dwie książki, proszę państwa. Zapraszamy, państwo wybierają, czy na śmietnik, czy do lasu. Bambi, opowieść z lasu, Felix Saltern.
Patrz pod nogi, o zbieraniu rzeczy, Kora Tea Kowalska.
Paweł Kamza.
Magdalena Ciura.
Sygnały świata zrealizował Jarosław Pachczyński, przygotował Jerzy Łączny. Do usłyszenia.